Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to jest cykliczny, cotygodniowy podcast, który z wersji wakacyjnej Babel Travel wraca właśnie niniejszym, otóż tu i teraz, do wersji normalnej, klasyczny Babel, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Witamy tych wszystkich, którzy są z nami od wielu tygodni, miesięcy. Witamy też tych wszystkich, którzy dziś pierwszy raz są z nami. Od razu przypomnę, babel@tok.fm. Komentarze, uwagi, zażalenia, propozycje i krytyka, ale tylko konstruktywna, wysyłana powinna być na babel@tok.fm. babel@tok.fm. O czym dzisiaj?
Dzisiaj opowiemy wam, jak ziemie naszej ojczyzny wspaniałej były przez wieki i to w starożytności. Troszeczkę pobawimy się teraz, nie wiem, no dobra, ja będę Obelixem, bo jestem większy od Pawła, a Paweł będzie Asterixem, jeszcze by się piesek z nami przydał. Pokażemy wam, jak właśnie w starożytności ziemie dawnej Polski były powiązane z tym słynnym wielkim stepem i tutaj opowiemy wam o scytach, ludzie koczowniczym irańskim, ale poprzez scytów ruszymy, słuchajcie, i do Grecji, i do Chin, i pokażemy, jak to całe dziedzictwo scytyjskie zostało w nas.
Niesamowite. Niesamowite. Także proszę państwa, jeśli ktoś zobaczy w zachowaniu swoim sąsiadów, najbliższej rodziny, co takie dziwne elementy, to proszę się zastanowić, czy to nie są właśnie te naleciałości sprzed setek lat, tysiącleci scytyjskie. W języku ich nie ma, tak? Raczej. Po scytyjsku. Tak?
Są.
O,
zacznijmy
od tego. Ładnie się zaczyna.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Tak, tu Paweł, tak żeśmy sobie ustalili, że zaczniemy od języka, bo Polacy nie gęsi swój scytyjski język mają. I teraz nie żartuję. Dlaczego? Jak wiecie, mamy na naszej planecie, piękny Rym, rodzinę języków indoeuropejskich. I większość ludzi w Eurazji mówi właśnie tymi językami, bo do tej rodziny należą języki też te, którymi mówi się w Indiach, tak? I też języki irańskie. A jak spojrzymy na całą planetę, no to pewnie no jesteśmy, no ze względu na to, że ruszyliśmy w świat hiszpański, angielski, portugalski, francuski i tak dalej, no to jesteśmy naprawdę potęgą. I jeśli chodzi o języki irańskie, to żaden język z Europy, indoeuropejski, przypominam szybciutko, że mamy Słowian, to my, germańskie języki, niemiecki, tak, najważniejszy w Europie, ale jak weźmiemy angielski w świecie, to, to wiadomo, o co chodzi. Mamy języki romańskie, hiszpański, włoski, francuski i tak dalej. No i mamy te mniejsze języki, prawda, języki na przykład bałtyckie, które są z nami szczególnie spokrewnione, litewski, łotewski, mamy języki też celtyckie, którym kiedyś więcej ludzi mówiło, zrobimy podcast o Celtach w Polsce, obiecuję wam. I mamy też oczywiście takie języki jak grecki czy albański, które są indoeuropejskie, ormiański, tak? Ale nie należą do żadnej grupy. Są spokrewnione z niektórymi językami, ale nie da się ich tak powiedzieć, o, to jest ich grupa. I teraz co? Jak weźmiemy języki słowiańskie, to zobaczycie coś takiego, że języki słowiańskie są najbardziej spokrewnione po kolei z bałtyckimi, germańskimi. Wiem, że teraz ma pan minister Marek Suski się na mnie obrazi, ale co zrobić? I następnie z irańskimi.
O.
I tej koneksji irańsko-słowiańskiej, no to można powiedzieć, że nie ma takiej na przykład irańsko-germańskiej, irańsko, nie wiem, na przykład romańskiej, tak? Dlaczego? Właśnie ze względu na to, że nasi przodkowie, a wcześniej pięknie ich nazywaliśmy prasłowianami, na tym pograniczu lasostepu, Ukraina i kawałki też, pamiętajmy, jak zobaczycie, wschodniej Polski, bo to jest też nasza historia, właśnie spotykali się z różnymi ludami irańskimi. I na pewno jednym z tych najważniejszych są, na początku byli Kimerowie, o, zaraz o nich wam opowiemy, a potem byli właśnie Scytowie. I to jest
Kimir Sen był Kimerem. Raczej nie...
Ale byś obraził Kimerów i jak się skończy podcast, to się zastanowisz, czy byś tak wystartował do jakiegoś Kimera. Uwzględniając, jak on mógłby w nerwach, jak co ci zrobić, tak powiem eufemistycznie.
No jak byli wszędzie, to i tam może byli scytowie.
To znaczy, bardzo dobrze mówisz, że rzeczywiście nawet na Półwyspie Koreańskim odnaleźliśmy ślady z sztuki scytyjskiej. Ponieważ ten wielki step ciągnie się od Korei i stąd poprzez Koreę też można szukać jego elementów w Japonii, moi drodzy. Mandżurię, Mongolię, Xinjiang i potem Azję Centralną, w Rosji stepy ukraińskie i aż do nas, do Węgier i do Polski. Więc gigantyczna, to jest 6 tysięcy kilometrów, największa preria na świecie. No i mieliśmy ludy potężne w starożytności, właśnie scytowie, które panowały nad dużą częścią tej autostrady łączącej tak zwany Daleki Wschód z Europą i to jest 600 lat dominacji. To tak jakby coś się zaczęło, czytałem taki artykuł, myślę, że to jest dobre porównanie, jak ktoś by zaczął dominację mniej więcej, kiedy była bitwa pod Grunwaldem i trwa do dzisiaj.
Niesamowite.
I efekt jest taki, że na przykład Aleksiej Smirnow, rosyjski badacz, jeszcze z czasów radzieckich tak naprawdę, tak, znawca tematu, jest jego książka, jak chcecie przeczytać, scytowie. No nie jest to, powiedzmy, coś porywająca literatura jest po polsku. No on stwierdził, że jeśli chodzi o Europę, to mamy Greków i Rzymian. Okej, to w ogóle nie podlega dyskusji, ale następni są właśnie scytowie i celtowie. Że te ludy, to w ogóle nie ma dyskusji, że to są twórcy tych tak zwanych fundamentów cywilizacji. I jeśli jesteśmy przy tym języku, to pamiętajcie, że ta bliskość, widzimy ją dzisiaj, tak? Jak nie wiem, no... Jesteście na przykład, interesujecie się trochę Afganistanem, bo było dużo w Afganistanie o ludziach starających się o azyl na granicy polsko-białoruskiej z Afganistanu. No to pewnie słyszeliście, jak były różne wiadomości o Dolinie Panjshir. I to jest dolina w Afganistanie i tam mamy Ahmed Shah Massoud, teraz jego syn Ahmed Massoud Junior, prawda, junior, walczą z, tamten walczył, zginął 2 dni, prawda, jego ojciec, legendarny dowódca Lew Panjshiru, tak, walczyli z Sowietami, potem z Talibami, teraz walczy syn, tak, on sam został zabity, Ahmed Shah Massoud, 9 września 2001 roku przez Al-Kaidę talibów. To nie przypadek, oczywiście 2 dni później był atak na Nowy Jork. Co wam pokazuje, wszystko jest połączone. Jak jest to połączone z nami. Wiecie, co znaczy Panjshir? 5 lwów. Pounch? 5.
Pounch.
Pounch. No. Po turecku besz, bo jest wpływ języka irańskiego też bardzo duży na turecki. I takich wyrazów, słuchajcie, posłuchajcie nasze stare audycje, podcasty, to dowiecie się na przykład o Bagdadzie, Bagdad, dano od Boga najprawdopodobniej, Bogdan. To słowo Bóg u nas jest pochodzenia irańskiego. I takich słów jest więcej. Naprawdę więcej. Nawet prawdopodobnie to nasze etnonim Słowianie ma korzenie irańskie. Więc oczywiście to nie przypadek i sami scytowie, jak to się pięknie mówi, na arenie nadziejową i teraz można, to uwielbiam, bo oczywiście, jak wiecie, jestem troszeczkę, nasz prezydent cały czas czytam, uczę się i tak dalej, wszędzie. Więc można wkroczyć na arenę, ale przeczytałem, że scytowie nie wkroczyli, scytowie wtargnęli.
Wtargnęli
przebojowo, można powiedzieć, wpadli galopem na koniach, bo mamy oczywiście ludzi, którzy są koczownikami i którzy pokonali Kimerów, też prawdopodobnie lud irański, który, to jest pierwszy lud, który z tej naszej części Europy, na przykład z Ukrainy, że mamy etnonim, możemy powiedzieć, o nich wiemy. W naszej tak zwanej kulturze masowej to może powiem wam, że u Roberta Howarda, to jest autor fantasy książek, w tym Conana Barbarzyńcy, to właśnie Conan jest Kimerem i na podstawie jego jakichś innych publikacji można stwierdzić, pan Robert Howard był zainspirowany starożytnymi Kimerami, stwierdził, Conan będzie prawdziwym barbarzyńcą. Conan będzie Kimerem. W ogóle to słowo barbarzyńca, jak wiecie, najprawdopodobniejsza etymologia jest od bara, że tak właśnie mówili i to właśnie Herodot wspominał o tych barbarzyńcach mieszkających właśnie nad, spotykających się z Grekami, koloniami greckimi nad Morzem Czarnym, czyli ze Scytami. Jak wam zaraz pokażę, to jest kluczowe i ważne też dla Polski. I oczywiście najeżdżają z tych stepów, przechodzą przez Kaukaz, słuchajcie, szaleją po Bliskim Wschodzie Azji Mniejszej, Anatolii. Wykorzystują, i to jest niesamowite, ta ich ekspansja, między innymi to, co zrobili, to Niniwa, 612 rok, stolica Asyrii zdobyta, przez Scytowie też odgrywają ważną rolę, aż do Egiptu dotarli. to zobaczcie od nas, można powiedzieć, tak to postraktujcie, nasze chłopaki z naszego regionu, taki mają, że tak powiem, horyzonty zasięg. I zasięg. I oczywiście to, co niesamowite, to co, spróbujmy ich sobie opisać, kto to jest Scytowie, tak? Przychodzą po kimerach i mamy coś takiego, co można u nich zauważyć. No więc mamy coś takiego, że na pewno no trzeba wykazać się jako koczownik, więc tak jak no i na przykład rdzenni Amerykanie, co ciekawe, podobne zjawiska, skalpowanie. No skalpujemy. Z czaszek robimy sobie puchary. To jest tradycja stepowa, jeden między innymi, prawda, cesarz bizantyjski Nikifor, han bułgarski, Krum sobie zrobił właśnie z jego czaszki. No po raz pierwszy prawie po 400 kilkudziesięciu latach zabito cesarza rzymskiego, no to jest okazja. Więc robił sobie i wznosił toasty.
Czachą jego.
Jeszcze no, ale wtedy był wyznawcą rdzennych kultów stepowych.
Czyli oni wybiegali, o setki lat wybiegali w przyszłość. Jak dzisiaj państwo słyszą czasami, że tam Greta Thunberg czy inni aktywiści mówią o tym recyklingu, żeby nie wyrzucać niczego, tylko używać wielokrotnie, no to Kimerowie i Scytowie mówią, to przecież to myśmy to pierwsi robili.
To jest przejaw też pewnego szacunku dla wroga, tak, że się go zabiło. Więc no oczywiście pozycja wojownika no zależała często od tego, ilu uśmiercił wrogów, ale jak wam pokażę, bo zrobimy następny podcast o naszych przodkach, Sarmatach, a jak zobaczycie, Scytowie to nasi dziadkowie, bo narodzili się Sarmaci według mitologii z związku Amazonek z Scytami. Czyli ta audycja, słuchajcie, jest o naszych dziadkach. Teraz mówię to oczywiście żartobliwie. Polacy Sarmaci, ale też dziadkach Ukraińców, Roxolanie i tak dalej. Tak?
Jak ktoś ma starą po babci, po dziadku piwnicę, proszę poszperać, bo tam jakieś słoiki,
czy tam jakieś skalpy nie leżą, czy tam może jakaś czaszka. Czaszeczka i w tej czaszeczce wąchać, a to jaka za wspaniała riocha. Tak. No i oczywiście czasami krew pito też wrogów z tych czaszek. Nie tylko wino, tylko dosłownie. Tatuaże, bardzo popularne. Mumifikacja zwłok, które następnie trafiają do wielkich, które możecie spotkać. Są odkopywane właśnie skarby kurhany. Słowo jest oczywiście tureckie późniejsze, ale chodzi o takie, prawda, usypane grobowce wielkie na stepie. I oczywiście często tam można było też spotkać wspaniałą biżuterię, która charakteryzowała się, że były motywy zwierzęce i roślinne. Jeśli chodzi o motywy zwierzęce, to często było coś takiego, że macie takiego drapieżnika, często to jest jakieś mityczne zwierzę, które przypomina gryfa i ono rozszarpuje zwierzę roślinożerne. Według archeologów to jest taki przekaz, nomadzi, wojownicy robią porządek z rolnikami. No przykro mi. I oprócz tego mamy oczywiście motyw, że bardzo ważną rolę zajmuje łuk, strzała, kołczan na łuki i koń, tak, które często można tam te motywy spotkać i w sztuce, i w tym kurhanie grobowcu. I to jest ta słynna, tak zwana scytyjska triada, czyli zwierzęce motywy w sztuce, koń z łukiem i strzałą i właśnie grobowce kurhany. No więc tak, słuchajcie, to wyglądało, że Scytowie siali często popłoch i grozę.
Siali popłoch, bo tak w ogóle to nic nie siali, dlatego że oni byli, jak rozumiem, ludem
koczowniczym.
No właśnie,
nomadycznym, ale część z nich stopniowo też zajęła się rolnictwem. Uznała, że to fajne, plus hodowali bydło, bo pamiętajcie, Ukraina przez wieki to nie tylko rolnictwo, ale też hodowla bydła i pędzenie tego bydła, tak jak potem, prawda, kowboje na przykład, tak, albo pampa w Argentynie, no hoduje się na stepie też zwierzęta. I teraz troszeczkę będę jak Samuel Lee Jackson z filmu Pulp Fiction. Pamiętacie, że on z księgi Ezechiela zawsze miał taki cytat przygotowany razem z Travoltem, jak chodzili, nim kogoś zabili, to mu taki na koniec zostawiał przesłanie, wysyłając go na tamten świat. Więc ja wam dam Jeremiasza, księgę Jeremiasza o naszych dziadkach Scytach. Słuchajcie tego. Oto na was sprowadzę naród z daleka, domu Izraela, wyrocznia Pana. Jest to naród niepokonany, naród starożytny, naród, którego języka nie znasz, ani nie rozumiesz, co mówi. Jego kołczan jest niby grób otwarty. Wszyscy mężowie są bohaterami. Pochłonie twoje żniwa i twój chleb. Pochłonie twoje córki i twoich synów. Pochłonie twoje owce i twoje bydło. Pochłonie twoje winnice i twoje drzewa figowe. Zniszczy orężem twoje miasta warowne, w których ty pokładasz nadzieję.
Polacy.
Polacy Scytowie, tak. aż dreszcze przeszły. Słuchajcie, z takich wielkich sukcesów to Persowie na nich napadli, krewniacy, tak? Którzy, pamiętacie te wszystkie, bitwa pod Maratonem, Termopile, to trochę później zaatakowali Grecję, Cyrus, władca potężny perski, stwierdził, ruszam w ten step, zrobię z nimi porządek. I potem Scytowie uznali, zapraszamy. Nie. Czyli taktyka spalonej ziemi i wciągania przeciwnika. To jest tak zwana, czasami raz usłyszałem od jednego trenera, jak tłumaczył taktykę swojego zespołu piłkarskiego, że to jest taktyka odkurzacza. Że się wciąga przeciwnika na
ale
swoją...
Ale patrz, że
i kontra,
Rosja później Napoleonowi zrobiło to samo.
To samo i tak mówili, że są jak Scytowie. Dokładnie. Więc wciągnęli go, no i niestety Cyrus tam pozostał.
Wciągnięty,
bo odkurzacz go przymielił, po prostu, przepraszam, poległ.
Ale to
walcząc
przed,
z potężnymi
przed
Scytami.
Przed inwazją na Grecję, tak?
To są lata 529 rok przed naszą erą i co tu jest ważne, królowa Tomyrys mu zrobiła, nawiązując znowu do Pulp Fiction, z pupy jesień średniowiecza.
Aha.
Bo, jak wam pokażę w kolejnym podcaście o Sarmatach, ten związek z Amazonkami to nie przypadek, bo zobaczycie kobiety walczące. Tak, kobiety, które to nie jest wymysł, jakiś gra o tron i science fiction, tylko mamy coś takiego, że mamy kobiety wojowniczki też w tym społeczeństwie irańskim, koczowniczym. No, ale zrobili porządek z Persami. Dariusz, tak, jego następca wyprawił się znowu, no i tutaj już odniósł większe sukcesy, ale no wiadomo, że trudno było, można ich było pokonać, zmusić do płacenia jakiegoś trybutu, ale często potem był problem z wyegzekwowaniem. Walczyli też z Filipem Macedońskim, czyli ojcem słynnego Aleksandra, który też udało im się, udało mu się ich pokonać. No ale ostatecznie skończyło się tak, że jeśli chodzi o samych Scytów, no to mamy Sarmatów, którzy są też ludem irańskim, wkraczają, przybywają ze wschodu, jak kolejne te ludy i oni będą przez następne stulecia mniej więcej od tak III wieku przed naszą erą, to oni będą tym dominującym ludem. Ale zostajemy przy Scytach, bo tak jak mówiliśmy, nie patrzcie na nich, jak zaraz zobaczycie też na Polskę, nie patrzcie na nich tylko z perspektywy, że to są wojownicy, koczownicy, którzy po prostu zachowują się jak Dravolta z Samuel Jacksonem, szaleją po okolicy i prawda, tylko napadają, gwałcą i mordują, tak? Są tak samo jak wikingowie w tym sensie, że też handlują, przyczyniają się bardzo do pośrednictwa między różnymi cywilizacjami, są otwarci na wpływy tych różnych kultur i to się dzieje szczególnie w kontakcie z Grekami, kolonie nad Morzem Czarnym i w efekcie, jak spojrzycie na historię Aten, to spotkacie filozofa Anaharsisa, który jest jednym z tak zwanej siódemki, uważa się, że go nazywało siódemka mędrców. Uważa się, jego ojciec to był Gnurus, król scytyjski, a matka była Greczynką. Trafił do Aten, dostał tam obywatelstwo. Wydaje mi się, że to chyba nawet jedno z pierwszych obywatelstw, jeśli nie pierwsze. No i jest uważany za takiego, można powiedzieć, protoplastę cyników ze względu na swoje poglądy. Na przykład mówił tak, że prawa są jak...
Pajęczyny,
że tylko, prawda, muszki w nie wpadają, natomiast ci duzi nie, tak? Wielkie ryby niestety nie. O demokracji nie miał najlepszych poglądów, bo mówił, że mądrzy ludzie mówią, a głupcy decydują. No niestety, ale generalnie jest on, widzicie bardzo dobrze, wrócił tam do siebie i Herodot go potem opisuje, prawda, ojciec etnografii, że właśnie został zabity przez brata. I tu są dwie wersje. Jedna, że bratu się nie podobało i rodzinie, jak się schelenizował, a druga, że to się stało przypadkiem. No, też ich przedstawiono w Grecji często jako no, takich opojów, którzy bardzo dużo mogą napić się alkoholu, to taki chyba już wtedy narodził się stereotyp Europy Wschodniej, tak? I w efekcie, że tutaj jest wersja, no, że można zakładać, że na przykład panowie przesadzili.
Ale
tak?
Masz na myśli to, że nie to respektują rządów prawa, kwestionują demokratyczne wartości, to masz na myśli, prawda?
Tak, są nie tutaj, ale troszeczkę mi się przypomina Big Lebowski, we are nihilist Lebowski, we believe in nothing, to tutaj troszeczkę mamy ten element, żartuję oczywiście. No i potem macie coś takiego, że w starożytnej Grecji, w Atenach spotkacie łuczników, scytów, którzy są policjantami. służą w mieście jako policjanci. Tu od razu co możecie zacząć? Potem ta cała historia o chorągwiach tatarskich, na przykład u nas, tak? Służących naszym magnatom i naszym władcom, tak? Żeby zaprowadzić porządek. Oczywiście byli tematami licznych żartów, ale tutaj można powiedzieć odpowiadali za demokrację, bo mieli między innymi zapędzać ludzi do urn, żeby głosowali. Ci, co nie głosowali, to byli zaznaczani na czerwono, piętnowani. I pojawiają się...
Czy Państwowa Komisja Wyborcza nas słucha? Zatrudnijcie scytów. Zatrudnijcie
i jeszcze sobie
scytów.
Podkręcimy frekwencję. Więc mamy Lisistrata, komedię, której autorem jest Aristofanes. No i oczywiście pojawiają się tam, przepraszam, trochę akcent może nie grecki miałem, ale wręcz włoski. I pojawiają się tam właśnie i no, są z nich, można powiedzieć, są ośmieszani ci właśnie scytyjscy policjanci. Inna taka bardzo ciekawa postać to Demostenes. Znowu z mieszanej rodziny grecko-scytyjskiej w IV wieku przed naszym erą. Znakomity mówca, obrońca ateńskiej demokracji.
No właśnie.
Przed właśnie takim monarchią. No,
tyranią, powiedzmy sobie szczerze. Tyranią, mowy Demostenesa zagrzewały przecież Ateńczyków do tego, żeby...
Przeciwko Macedończykom.
Przeciwko Macedończykom, ale też powiedzmy sobie szczerze, że pan był bardzo, bardzo pracowity i to wbrew temu wizerunkowi scytów, którzy tam łażą z łukami i tam lekko są ciągle na rauszu, to
nie ona... wizerunkowi, Paweł, to był negatywny stereotyp.
To akurat Demostenes, który miał wadę wymowy. To z tego, co pamiętam, tak. To szedł nad morze, wkładał sobie kamienie do ust i ćwiczył przemowy po to, żeby być świetnym retorem.
Tak, znakomity retor, mówca, ale jak już jesteśmy, zobaczcie, znajdziemy...
A przed buwem jest, jak się wchodzi do biblioteki uniwersyteckiej, to jest dwóch facetów, jeden lekko tak stoi, taki lekko, nie chcę powiedzieć zawiany, żeby znowu nie być przy tym negatywnym stereotypie.
No.
Ale to właśnie jeden z nich to Demostenes.
Tak,
no.
To, no dobrze, ale słuchajcie... Żeby było jasne, spotkamy ich też w tym walce w IV wieku przed naszą erą między miastami greckimi, szczególnie Atenami a Macedonią. No spotkamy ich też po drugiej stronie, bo jak się z nimi walczy, no to też się z nimi czasami ich się bierze do niewoli. Z nimi się żeni albo się wychodzi za mąż z ich kobietami, albo są one konkubinami, tak? I właśnie Filip Macedoński, ojciec Aleksandra, jedna z jego kobiet, bo trudno ustalić jej status. Odkryto w Werginie w Macedonii, prawda, to było wielkie odkrycie archeologiczne, grobowiec Filipa, no i tak, prawda, oglądamy grobowiec, no to sensacja była naprawdę. No i odkryto szczątki młodej kobiety i okazało się, że ma właśnie przy sobie no, co każda porządna scytyjska kobieta powinna mieć, czyli rodzaj kołczanu, w którym są prawda, łuki, strzały, tak? To się dokładnie nazywało gorytos, wspaniały, pokryty złotem z motywami, więc bezdyskusyjnie mamy kobietę, i która jest no, pochowana z władcą i oprócz tego no, mamy oczywiście inne rodzaje biżuterii i zbadano jej nogi, okazało się, że na pewno była znakomitym jeźdźcą, w tym przeżyła upadek z konia i który przełożył się na to, że miała jedną nogę ewidentnie uszkodzoną, więc była wojowniczką. Tutaj słuchajcie, jesteśmy trochę oskarżą nas środowiska patriotyczno-narodowe o to, że jesteśmy feminazistami, Paweł, ale opisujemy pewną rzeczywistość, tak? I teraz tak, Polacy nie gęsi, znowu odwołamy się do tego, mamy swoich scytów, dlatego że po pierwsze oczywiście no, napadają na ziemie polskie wówczas i mamy w efekcie, zostawiają po sobie różne zabytki, ale ja zakładam, że oni też handlują, i też możliwe, że ci mieszkańcy naszych ziem wówczas są u nich pod jakimś takim rodzajem w relacji wasalnej, tak, że płacą jakieś trybuty. I co jest takie naprawdę spektakularne, że to jest Weltklasse, no to są na pewno odkrycie z roku 1882 w Witaszkowie. To jest koło Lubuska, prawda, wówczas Niemcy, tak, województwo lubuskie i tam odkryto tak zwany skarb z Witaszkowa, to jest ponad 20 ze złota przedmiotów, okucie spektakularne, podobne rzeczy jak to, patrzcie, jak tam Wergina, a takie grobowce się odkopuje na Syberii w Chinach i nagle widzimy, co jest niesamowite, Paxa Scytia, że podobieństwa przedmiotów, rzeczy, 6 tysięcy kilometrów od siebie, a niektóre ich rzeczy potem, jak zobaczycie, znajdziemy też w innych częściach Europy, ale właśnie naprawdę mamy tą właśnie okucie do tego, albo ten gorytos, albo tarcza, mamy właśnie taki, ono ma kształt ryby, i na jej ciele, zamiast łusek macie właśnie wypełnione z wizerunkami różnych zwierząt, w tym polujących na te drugie, to co wam mówiłem, drapieżnik polujący na roślinożerce. Mamy okucie pochwy miecza, to takiego krótkiego miecza, które się nazywało Akinakes. Więc wszystko to, co jakby syt w pigułce, tak? Na pewno pochowany był tam wielki wódz, cały spór o to archeologów, no dobrze, ale skąd on się tam wziął i tak dalej. Większość tych znaleźć znajduje się dzisiaj w Berlinie, u nas są kopie. Jest to jedno z najbardziej cennych odkryć, ale przebiliśmy na drugim końcu Polski Witaszkowo, bo między 2016 i 2019 rokiem prowadzono wykopaliska i na pewno jeszcze będą prowadzone w Chotyńcu. To jest 8 kilometrów, słuchajcie, od granicy polsko-ukraińskiej koło Przemyśla. Już parę razy o tym opowiadaliśmy, bo to jest coś naprawdę wielkiego. Odkopano gród scytów, ponad 40 hektarów, wał o wysokości ponad do 3,5 metra i obok niego, to jest bardzo fajne, można powiedzieć, taki mikroaglomeracja, bo mamy grodzisko, a wokół niego kilkanaście otwartych osad. I dlaczego to jest takie ważne? Najbardziej na zachód wysunięty gród scytyjski w Europie.
Ten Chotyniec, tak?
Tak, Chotyniec. Dotąd myśleliśmy, nie, oni tylko do nas przyjeżdżali, rabowali, najwyżej ściągali jakieś
podatki,
podatki może, tak, jakiś haracz, tak, no nie pieniądze, a tu proszę bardzo.
Deweloperka.
Deweloperka i to jaka ważna, bo nam się wydawało, że na przykład ceramika, koło garncarskie, to wszystko raczej od Celtów, o których zrobimy audycję. Nie, okazuje się, że stamtąd i stamtąd przychodzi do nas Grecja. Scytowie są w kontakcie nieustannym, żenią się tak na tym wybrzeżu Morza Czarnego i przynoszą nam Grecję. Pierwsza grecka amfora, z której pito wino, jest na ziemiach polskich w Chotyńcu. Winiarze Polski, jednoczcie się i miejcie świadomość, że to jest jedyne takie znalezisko na ziemiach polskich, zabytek wielkiej wagi.
Nie chcę w ogóle sobie wyobrażać, z czego w takim razie piliśmy wino przed przybyciem scytów do Chotyńca.
Paweł, to jest naprawdę pytanie, które...
Trudne, z którym musimy się zmierzyć kiedyś.
Zdewastowało nasz podcast, bo od tego momentu nie poradzę sobie z tym.
Zakładając silne wpływy kulturowe scytów z czyichś czaszek.
Oj, już... Pamiętaj, żeby zostać przerobionym na kielich, to trzeba sobie zasłużyć. No tak. To cesarz Nikifor. Przepraszam bardzo, ale twoja czaszka chyba by nie służyła. No, tak ci powiem brutalnie. Przepraszam, że cię sprowadzam na ziemię.
Ale jeszcze raz, nasze pierwsze kontakty z Grecją były tak naokoło, to znaczy jak popatrzymy na mapę...
Jak naokoło?
No przez Morze Czarne aż tam...
Ale spójrz na mapę, gdzie jest Morze Czarne i gdzie jest Dniestr rzeka. Zresztą te wszystkie rzeki mają nazwy irańskie. Dniestr, Dniepr, Don. Tak? I to jest kawałek, naprawdę.
No bo najprostsza droga...
Jak ktoś wsiądzie na szybkiego konia, to takie wino w amforze, jak się spręży, jak zamówi na zamówienie taką jakąś drobną, przepraszam, ja jestem fanem win hiszpańskim, z tą Riochę będę promował na przykład, albo Scala Tajut, jakieś znakomite wino z Aragonii, to pędzi i do Chotyńca, no nie mówię, że w jeden dzień, ale no nie jest daleko, naprawdę. Co jeszcze można było, co odkryto? No odkryto na przykład w innych wykopaliskach chińskie porcelanowe paciorki. Chińskie, tak? Na pewno wyprodukowane w Chinach i używane przez scytów jako biżuteria. Czyli to ponad 6 tysięcy kilometrów i nagle no, na ziemiach polskich, w wykopaliskach, tak? Oni oddziaływali na innych. Uważa się, że na przykład był taki, może można, są przypuszczenia archeologów, że był taki lud Neurowie i że właśnie to mogli nie, to był na pewno model kulturowy scytyjski, ale oni mogli być pod wpływem scytów, tak jak nasi przodkowie. Prasłowianie też byli właśnie kształtowani przez scytów. I następnie pogranicze scytów z Celtami. Tam właśnie się to dzieje. Te dwa wielkie ludy, bardzo ważne, których ci Grecy i Rzymianie trochę przysłonili, przykryli, ale są bardzo ważni. No rozgrywa się właśnie na tym pograniczu Polski południowo-wschodniej i tak samo Ukrainy, na przykład Ruś Zakarpacka, tak? Tam w tamtej części Karpat, tam się spotykają Scytowie z Celtami. I co tam widzimy? No mamy, oczywiście zdarzają się konflikty, ale mamy też przenikanie i przeczytałem taką bardzo fajną monografię po angielsku Scyta, gdzie była na przykład taka informacja, że mamy no przejmowanie na przykład tych motywów u Celtów bardzo ważnych ze smokami. Pary smoków. Tu są te wszystkie koncepcje, że na przykład te smoki są też u nas, jeśli chodzi o legendy dotyczące Krakowa. Ale można się zastanowić, że może to nie przybyło z Celtami, tylko właśnie Celtowie to mają stamtąd. Bo mamy też sztuce scytyjskie, takie motywy, takich potworów przypominających właśnie występujących w parze, przypominających smoki. Mamy, słuchajcie, coś takiego, że nagle się okazuje, że patrzymy, ten autor to podkreśla, to jest, że mamy jakieś wykopaliska celtyckie w Brytanii i nagle on pokazuje, to jest niesamowite w tej książce, słuchajcie, zestawił takie same wykopaliska z gór Altaj, czyli praojczyzna Turków, tak, gdzie Turcy tak czołg swój nazwali, który wyprodukowali, to jest, słuchajcie, przy granicy z Mongolią. I pokazuje rzeczy. Zobaczcie, to jest przedmiot z Brytanii, a to jest przedmiot stamtąd. I widzicie podobieństwo. Naprawdę. Więc zobaczcie, mówimy o starożytności i o wielkich odległościach i jakie są te związki. Opowiemy wam też o związkach Celtów z Sarmatami, ale to już Sarmatów sobie zostawiamy na następną oczywiście podcast. Ale Smirnow na przykład pisze też, że mamy zdobnicze motywy scytyjskie nawet do dzisiaj w sztuce ludowej w naszym regionie. Pewnie jakby ktoś poszukał, to okazałoby się, że jakieś znalazłyby się motywy i w polskiej, ale bardziej ukraińskie i rosyjskie. Gdzie znajdziemy tych scytów? No to tak jak mówiłem, Amazonki plus scytowie równa się Sarmata. Scytowie też czasami wobec Rusinów, wobec Turków, Tatarów. O co chodzi? Skojarzenie pierwsze od starożytności step równa się scyta, bo stworzyli imperium i dali bardzo dużo elementów kultury kolejnym ludom koczowniczym. I w efekcie opowiadaliśmy wam o nim. Postać taki, no nasz wielki megaloman. Polacy będą rządzić światem. Wojciech Dębołecki, kapelan, Lisowczyków, czyli naszych takich, nazywanych tak wtedy tak naprawdę wówczas kozakami. Lekkiej jazdy, która no szalała po Europie. Była często też wynajmowana do naprawdę no bezwzględnych. To nie byli rycerze niepokalanej. No takie były czasy, tak? I on twierdził, że właśnie Polacy są potomkami Scytów i dlatego, no naczytał się tej księgi Jeremiasza i stwierdził, no po czymś takim Samuel L. Jackson z Pulp Fiction, Polacy są predestynowani, żeby panować nie nad jakąś tam Europą Wschodnią, nad całą planetą. No i koniec rozmowy. No.
Czekałem, kiedy do tego dojdziesz.
Tak, globalizacja Polski. I też, ale żeby było jasne, tutaj zaczyna się ślisko dla naszych wszystkich środowisk narodowych, bo przykro mi panowie, ale nazwa Aszkenazyjczycy na Żydów pochodzi od słowa Scyt.
Niesamowite.
Aszkenazi, czyli Scytyjczyk, bo właśnie Żydzi w średniowieczu z Europy handlowali z Europą Wschodnią, z Azją Centralną, no i ruszając w ten handel, no było, cały czas funkcjonowało to pojęcie Scyt. Przypominam wam, jeszcze o tym opowiemy, od X wieku o mieszkańcach Europy Wschodniej mówi się Sarmaci w źródłach, w kronikach historycznych na zachodzie. To nie zaczęło się w XV-XVI wieku, tak? To odwoływanie się do starożytności jest naprawdę procesem długotrwałym. Więc mamy Żydów, Aszkenazyjczyków, Scytów. Więc widzicie, my wszyscy Scytami. Żydzi, Ukraińcy i też Polacy. I zobaczycie to w sztuce. Do czasów II wojny światowej w Gdańsku, w ratuszu głównym wisiał obraz Izaaka Vandenblocka. Malarz gdański, to jest przełom XVI-XVII wieku, manieryzm, syn flamandzkiego architekta Willema, tak? Brata Abrahama, innego architekta. Bardzo dużo zbudowali w Gdańsku. Willem się urodził w Mechelen. W Belgii, tak? Flamand. I obraz przedstawia scenę, którą opisał Plutarch. To jest początek już naszej ery, przełom pierwszego i drugiego wieku naszej ery. Jeden z największych pisarzy starożytnej Grecji, historyk, filozof, tak? Orator. On opisał właśnie umierającego króla Scytów, Skilurosa, który pozostawił po sobie 80 synów. No nie z jedną partnerką, żeby było jasne. I przed śmiercią, oczywiście możliwe, że część nie była pewna i po prostu ich adoptował. Przed śmiercią podał każdemu wiązkę albo szczepów, albo strzał i kazał złamać. No i oczywiście nie byli w stanie z tego zrobić. I oczywiście przekaz był prosty. Mamy się, powiedzmy jak Unia Europejska, United in Diversity. Mhm. Mamy być zjednoczeni. I próba unaocznienia synom, że tylko trzymają się razem, będą potęgą. W efekcie, pod obrazem, on niestety wisiał przez setki lat, zaginął, znajdował się napis, który brzmiał po łacinie tak. Zostaniemy pokonani, jeśli jesteśmy ze sobą skłóceni. I takie obrazy, oczywiście innych malarzy, wisiały w ratuszu w Toruniu, na Zamku Królewskim, tak, mamy go też, tak, który jest tutaj z XVIII wieku, namalował go Noel Halle, on Halle, bo francuski, na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Czyli jak widzicie, to było tak, z jednej strony odwoływaliśmy się sami do scytu w okresie sarmatyzmu, ale też to było częścią kultury europejskiej. Ci scytowie stali się tą częścią właśnie tak, jak widzicie, no na przykład Plutarch wprowadza wodza, prawda, scytyjskiego, więc jest to coś, co jest nasze, polskie i też europejskie i pokażę wam w następnym podcaście, że tak samo tych sarmatów, to jak chcemy naprawdę zrozumieć ten fenomen, to znowu musimy ruszyć poza naszą ojczyznę.
Proszę pisać do nas babelmałpa.fm, babelmałpa.fm. Warto się zastanowić, czy wspomniany przez ciebie scytyjski władca Skiluros nie powinien być patronem Unii Europejskiej. Nie tylko przez ten swój prosty eksperyment, że razem tylko jesteśmy zjednoczeni, prawda? Nikt tej wiązki strzał nie przełamie, a pojedynczą można, ale być może również dlatego, że Europa, Polska również ma potężny problem z demografią. A jak wspomniałeś, Skiluros miał 80 dzieci, tak?
Synów, ja nie wiem, ile dzieci mogło.
Czyli z jednej strony załatwiamy sobie demografię, z drugiej strony to zjednoczenie Unii Europejskiej. Pamiętaj, proszę, Skiluros,
drogi
patronem
Pawle,
Unii.
Przybył oryginalnie, ale jak my wszyscy w tym momencie z Azji, no i tu jest pytanie, no że właśnie, żeby nie było, że jak, wiesz, mnożysz jak króliki i tak dalej. No.
A, to jest ten motyw. No, proszę
żeby
państwa.
Nie wystraszyć naszych.
Zapraszamy za tydzień, jeśli państwo szukają kolejnych odcinków lub też chcą sięgnąć w przeszłość, to przypominamy Tok FM łamane przez Babel i tam państwo wszystko znajdą. Pisze się do nas na adres babelmałpa.tok.fm. Do usłyszenia za tydzień, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.